Jak wynika z danych Eurostatu, inflacja w strefie euro jest najniższa od 2 lat. Inflacja HICP w Polsce wyniosła 7,7%. Jak wypadliśmy na tle całej Unii Europejskiej? Konflikt izraelsko-palestyński nie wpłynie na handel w Europie, ale może znacząco zwiększyć ceny gazu tej zimy. O ile mogą wzrosnąć stawki? Magazyny gazu w Unii są już pełne. Wobec braków w infrastrukturze Europa poszukuje miejsca na nadwyżki błękitnego paliwa. Czy Ukraina uratuje sytuację? KGHM ponownie odprowadza do budżetu ponad 1 mld zł. Jak bardzo budżet Polski polega na państwowych gigantach? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to.
Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów.
Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o Pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Ten tydzień także był obfity w wydarzenia, które mogą dotknąć w przyszłości naszych portfeli. A więc nie przedłużając, czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Konflikt w Izraelu zwiększy ceny gazu, a handel nie odczuje zmian. Analitycy Goldman Sachs ocenili w raporcie, że wojna pomiędzy Izraelem a Hamasem będzie miała prawdopodobnie minimalny wpływ na handel z Unią Europejską oraz Wielką Brytanią. Wynika to z jednej strony z tego, że prawdopodobieństwo większej eskalacji konfliktu jest coraz mniejsze, a z drugiej zaś strony wysyłki towarów z Eurolandu i Wielkiej Brytanii do państw Bliskiego Wschodu są po prostu niewielkie. Potwierdzają to oficjalnie dane. Strefa euro eksportuje około 0,4% swojego PKB do Izraela i krajów sąsiednich, a Zjednoczone Królestwo jeszcze mniej, dokładnie poniżej 0,2% swojego PKB. Inaczej może być jednak w przypadku surowców. Co prawda notowania ropy spadają, natomiast gorsza sytuacja zapowiada się w kontekście cen na rynku gazu. Ceny gazu wzrastają z powodu ograniczenia globalnego eksportu LNG z izraelskich pól gazowych, a także z powodu mniejszej zdolności obecnego rynku do reagowania na niekorzystne wstrząsy. Tym samym niepokoje w strefie gazy mogą być faktycznie dotkliwe dla portfeli Europejczyków tej zimy, w tym również dla portfeli Polaków. Analitycy Goldman Sachs oczekują znaczących podwyżek cen gazu w Europie. W przypadku spadku podaży, co już teraz jest obserwowane, m.in. z powodu sytuacji w Izraelu, 1 megawattogodzina może podrożeć z poziomu 102 euro do nawet 200 euro. Mówimy więc o niemal dwukrotnie wyższych stawkach i może to wpłynąć zarówno na sytuację gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorców. Warto zatem mieć tą sytuację z tyłu głowy i dobrze się na ten moment przygotować. Oczywiście nie mamy pewności, że tak drastyczne wzrosty rzeczywiście nadejdą, ale póki co wszystko wskazuje na wzrost cen w najbliższej przyszłości. Czy w takim razie warto na bieżąco monitorować ceny gazu? Myślę, że tak i w najbliższym czasie pewnie będziemy dostarczać Wam więcej informacji w tym temacie niż zwykle. Potencjalny nawet dwukrotny wzrost to znaczące obciążenie dla biznesu, nie mniejsze zresztą dla gospodarstw domowych. Z drugiej strony Europa ma świeże doświadczenie ze skokowo rosnącymi cenami energii, w związku z czym powinna sobie poradzić z kolejną taką falą. Rozwiązaniem może być choćby łagodzenie negatywnych skutków poprzez krótkoterminową aktywację programów wsparcia dotyczących kosztów energii przez poszczególne rządy. Tym samym budżet państwa najprawdopodobniej będzie musiał po części wziąć na siebie konsekwencje nadciągających wzrostów cen. Pytanie, czy już zdążyliście je zauważyć w swoich domach czy firmach? Dajcie znać w komentarzu. KGHM odprowadza ponad 1 mld zł do budżetu państwa. KGHM to polska spółka strategiczna, która jest jednym z czołowych producentów miedzi i srebra rafinowanego na świecie. Co ważne, od wielu lat spółka znajduje się na liście największych podatników podatku CIT w Polsce. Do tego zwykle znajdziemy ją w samej czołówce tej listy. Nie inaczej wyglądał zeszły rok. Takie zestawienie przygotowuje Ministerstwo Finansów na podstawie zeznań indywidualnych firm, których przychód przekroczył 50 milionów euro oraz podatników będących podatkowymi grupami kapitałowymi. W czwartek KGHM podał w komunikacie, że w zeszłym roku odprowadził do budżetu państwa około 1,3 miliarda złotych z tytułu podatku CIT. Dzięki wpływom w ostatnim czasie Polska inwestuje w rozwój infrastruktury, edukację czy zdrowie w niespotykanej dotąd skali. To kluczowe sprawy dla obywateli, ale też kluczowe obszary dla rozwoju i gospodarczego wzmocnienia kraju. KGHM jest częścią tego sukcesu. podkreślił w komunikacie prezes KGHM Tomasz Zdzikot. Rozwój polskich spółek jest czymś, co z pewnością powinno nas cieszyć, choć równocześnie warto pamiętać, że niektóre z nich mogłyby być lepiej zarządzane. Tak jak wskazuje zarząd polskiego miedziowego giganta, spółki Skarbu Państwa mają duże znaczenie dla gospodarki, ale także i dla społeczeństwa. Wspomniałem o tym w filmie na temat znaczenia polskich i zagranicznych spółek w kontekście gospodarki Polski. Znajdziecie go tutaj i myślę, że warto nadrobić. Rozwój spółek ma wpływ na ich wyniki finansowe, które z kolei mają przełożenie na odprowadzane podatki, w tym wspomniany podatek CIT. Zdecydowanie łatwiej jest ściągnąć podatek dochodowy od polskiego molocha niż zagranicznego giganta, jak Facebook czy Auchan. Jeśli chodzi o KGHM, to spółka odprowadza także podatek od wydobycia niektórych kopalin. W 2021 roku była to kwota w wysokości ponad 3,5 miliarda złotych, a rok temu ponad 3 miliardy złotych. Tym samym państwo polskie nie zyskuje wyłącznie na podatku dochodowym, ale także na pośrednich podatkach jak ten, które stanowią dochód budżetu państwa. Ponadto w czwartkowym komunikacie wskazano także podatki lokalne na rzecz samorządów Zagłębia Miedziowego, w którym spółka ma najwięcej oddziałów. W 2022 roku była to kwota przeszło 300 milionów złotych. Jak widać, spółki państwowe mają wpływ nie tylko na gospodarkę i społeczeństwo w ujęciu ogólnym, ale także i w regionalnym. Mam nawet trochę akcji w KGHM-ie, bo wierzę w ich potencjał rozwojowy i zasięg międzynarodowy, ale dużo bardziej interesują mnie zagraniczne rynki. Potencjał na niektórych z nich jest po prostu jeszcze nieodkryty lub dopiero raczkujący, a to niesie za sobą zarówno ryzyka, jak i potencjalne gigantyczne możliwości. Jak wielu z Was już kojarzy, sam tworzę portfolio i trzymam poduszkę finansową w euro u globalnego brokera Freedom24. Przypominam więc, że do 7 listopada włącznie wciąż trwa promocja na Start, gdzie przy odpowiedniej wpłacie można otrzymać aż do 20 darmowych akcji o wartości od 3 do nawet $700 każda. 7 listopad to ostatni dzień, w którym może wyjść transfer, co podkreślam, bo zawsze część z Was pisze po terminie i pyta mnie, czy jeszcze można, albo kiedy znów pojawią się kody. Tego zwykle niestety nie wiem, a możliwe, że to ostatnia taka opcja w tym roku. Wczoraj miałem okazję pokazać Wam, jak sam skorzystałem z promocji bez jakiegoś spektakularnego efektu, ale wyszedłem około 80 euro na plusie, także mimo wszystko całkiem przyjemnie. Z licznych wiadomości od Was wiem jednak, że da się mieć mniej szczęścia, albo także i dużo więcej, a kilkaset czy kilka tysięcy złotych na początek tej drogi to całkiem dobry start do inwestowania. We wczorajszym odcinku pokazałem też, jak wygląda cały ten proces, także możecie do niego wrócić. Freedom 24 to spółka córka dużej grupy kapitałowej Freedom Holding Corp, notowanej na amerykańskim Nasdaqu z kapitalizacją ponad 5 miliardów dolarów. Oprócz możliwości inwestowania w euro i dolarze na różnych kontynentach, platforma ma także ciekawe rozwiązania walutowe. Na tak zwanym koncie D, gdzie składuję trochę euro, odsetki dopisywane są codziennie i w każdej chwili mogę wyciągnąć całość kapitału, ale są też produkty długoterminowe, gdzie otrzymamy od około 4,5% w euro do nawet 6,13% w dolarze. Także jeśli szukaliście czegoś ciekawego dla obcej waluty lub chcecie otrzymać do 20 akcji na start, to warto się pospieszyć. Link do szczegółów promocji i założenia konta znajdziecie w opisie filmu i w komentarzu. W razie trudności pomagamy także na mailu, a w przypiętym komentarzu macie odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Was pytania. Pamiętajcie, aby konto zostało założone z naszego linka, bo wtedy kwalifikujecie się na dodatkowe bonusy w przyszłości wyłącznie dla bizonów. Inflacja w strefie euro już poniżej 3%. Europa wstaje z kolan. Eurostat przedstawił wstępne dane na temat inflacji w strefie euro. Tak dobrze nie było od ponad 2 lat. Zharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych, czyli tzw. HICP w strefie euro, odzwierciedlający zmiany cen dóbr i usług, w październiku zanotował wzrost na poziomie 2,9% w skali roku. Wynika z wstępnych danych Eurostatu. Jest to najniższa wartość odnotowana od sierpnia 2021 roku, czyli od ponad 2 lat. Jeszcze we wrześniu wskaźnik HICP dla krajów używających euro wynosił 4,3%, a w miesiącach letnich 5,3%. Trend spadkowy inflacji w strefie euro utrzymuje się od października 2022 roku, kiedy to wskaźnik osiągnął rekordowy poziom 10,6%. Jak pewnie pamiętacie, wiodącą siłą w tej stawce były wtedy kraje nadbałtyckie, w których wskaźnik inflacji wynosił już nawet ponad 20%. Mimo że w ciągu ostatnich 12 miesięcy dynamika roczna wskaźnika HICP zmniejszyła się w 10 przypadkach, to nadal pozostaje powyżej 2% celu inflacyjnego europejskiego Europejskiego Banku Centralnego. Skąd zatem tak gwałtowny spadek inflacji w strefie euro? Warto podkreślić, że takie tempo procesu dezinflacji ma swoje źródło głównie w wyraźnym obniżeniu cen paliw i energii, które w październiku były o 11,1% niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Można więc mówić o podobnej sytuacji do tej, którą obserwujemy od 2 miesięcy w Polsce. Obserwujemy po prostu stopniowe zanikanie efektu wysokiej bazy z zeszłego roku, a u nas dodatkowo podbiły ten efekt działania przedwyborcze. Do tego ceny żywności, alkoholu i tytoniu w strefie euro wykazały wzrost o 7,5% w skali roku, co stanowi wynik znacznie niższy niż we wrześniu i w poprzednich miesiącach. We wrześniu wzrost wynosił bowiem 8,8%. Również dobra przemysłowe odnotowały wzrost cen o zaledwie 3,5% rok do roku, co świadczy o postępującej dezinflacji. W marcu tempo wzrostu cen tych dóbr wynosiło 6,6% rok do roku. Zauważalne jest także zmniejszenie inflacji w sektorze usług, gdzie ceny wzrosły o 4,6% rok do roku w porównaniu do 4,7% we wrześniu i 5,5% w sierpniu oraz 5,6% w lipcu. Natomiast w perspektywie miesięcznej wskaźnik HICP odnotował nieznaczny wzrost o 0,1% w stosunku do poprzedniego miesiąca. We wrześniu było to jeszcze 0,3%, a w sierpniu 0,6%. Zatem podsumowując, w strefie euro sytuacja wygląda coraz lepiej.
Żeby było jasne, ceny wciąż rosną, ale tempo tego wzrostu jest coraz niższe. Pytanie zatem, jak wygląda sytuacja w tych krajach Europy, które nie przyjęły jeszcze euro? Tutaj także obserwujemy znaczące spadki.
Wrzesień zaznaczył się jako 11 miesiąc, w którym dynamika wzrostu cen w całej Unii zwalnia, osiągając poziom 4,9% w skali roku, jak wynika z raportu Polskiego Funduszu Rozwoju przekazanego agencji PAP.
Jak na tle pozostałych państw członkowskich prezentuje się Polska?
W rankingu 27 krajów Unii Polska uplasowała się na 5. pozycji z wynikiem 7,7% we wrześniu. Podobne, choć nieco niższe wskaźniki inflacji zanotowano w Chorwacji 7,4% oraz Słowenii 7,1%. Nieco wyższe odczyty mogliśmy obserwować w Czechach, Słowacji i na Rumunii, a niekwestionowanym liderem stawki wciąż pozostają Węgrzy. To obecnie jedyny kraj Europy, który nadal boryka się z inflacją dwucyfrową. Z kolei na przeciwnym biegunie znajdują się Niderlandy, które mogą pochwalić się już nawet deflacją na poziomie minus 0,3%.
Przyszłość pokaże, czy nie przesadzili już w drugą stronę.
Tuż za Królestwem Niderlandów plasuje się Dania i Belgia z wynikami odpowiednio 0,6% i 0,7%, zajmując drugie i trzecie miejsce w klasyfikacji najniższej inflacji w Europie. Magazyny gazu Unii Europejskiej są pełne. Czy Ukraina pomoże Europie? Z najświeższych danych Gas Infrastructure Europe wynika, że po intensywnym sezonie letnim dedykowanym na gromadzenie zapasów, magazyny gazu w Unii Europejskiej są wypełnione niemalże do granic możliwości. Mówimy już o 99% zapełnienia.
Dlaczego tak gorączkowo je uzupełniamy?
Ostatnie lata obnażyły pewne braki w europejskim zabezpieczeniu energetycznym. Konflikt rosyjsko-ukraiński wywołał znaczne perturbacje w dostawach, co nieuchronnie pociągnęło za sobą wzrost cen energii. Unia Europejska podjęła jednak szereg środków w następstwie kryzysu energetycznego. W sierpniu wprowadzono rozporządzenie w sprawie ograniczenia zapotrzebowania na gaz, co spowodowało 18-procentowy spadek zużycia gazu od sierpnia 2022 roku do maja 2023. Już w sierpniu magazyny gazu w Unii Europejskiej zostały zapełnione w 90%, co przekłada się na ponad 93 miliardy metrów sześciennych gazu ziemnego, osiągając tym samym cel wyznaczony na listopad. W ubiegłym roku Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzegła, że wolumen dostaw gazu do Europy może być o około 30% niższy niż zapotrzebowanie.
Unia Europejska zdecydowanie przyswoiła sobie lekcję dotyczącą bezpieczeństwa energetycznego na nadchodzącą zimę i wzięła to ostrzeżenie do serca.
Ryzyko niedoborów gazu w Europie tej zimy jest niskie, za wyjątkiem poważnych, nieplanowanych zakłóceń w dostawach lub długich, głębokich mrozów, które dotkną jednocześnie Europę i Azję, podkreśla Natasza Fielding, dyrektor do spraw europejskich cen gazu w Argus.
Obecnie z magazynami Unii Europejskiej wypełnionymi niemal do pełna pojawia się pewien dylemat, mianowicie gdzie przechowywać nadwyżki gazu.
Niestety infrastruktura w Europie pod tym względem jest wciąż ograniczona, a odpowiednich magazynów ciągle brakuje. Tutaj z pomocą może przyjść Ukraina ze swoimi pojemnościami magazynowymi. Warto przypomnieć, że przez lata ukraińskie magazyny gazu, wsparte rozbudowaną siecią, odgrywały kluczową rolę w zapewnieniu dostępności tego surowca w Europie. Oczywiście uruchomienie gazociągu Nord Stream zmieniło tę sytuację, a wojna z Rosją tylko pogłębiła europejskie problemy. Pojemność magazynowa Ukrainy to niemal 32 miliardy metrów sześciennych gazu. Stan na 8 sierpnia wskazywał, że wykorzystane jest blisko 27% tej pojemności. Od tego czasu sytuacja magazynowa z pewnością uległa zmianie, ale mimo to w ukraińskich magazynach pozostaje jeszcze wiele wolnego miejsca.
W obliczu wojennych realiów na Ukrainie pojawia się zasadnicze pytanie. Czy warto podejmować ryzyko przechowywania zapasów gazu w kraju, który jest areną konfliktu?
Oleksij Czernyszow, dyrektor generalny Naftohazu, ukraińskiej państwowej firmy naftowo-gazowej, ostrzega, że europejskie przedsiębiorstwa narażałyby się na czyste ryzyko handlowe, lokując swój gaz w ukraińskich magazynach, które nadal znajdują się w zasięgu rosyjskich ataków. Czernyszow w tej kwestii podkreśla, że w bieżącym roku 128 obiektów gazowych ucierpiało w wyniku działań wroga, choć żaden z nich nie był umiejscowiony pod ziemią. Na terytorium Ukrainy działa 13 podziemnych magazynów gazu, z czego aż 11 umiejscowione jest na zachodzie i północy kraju, co stanowi 94% całkowitej pojemności magazynowej. Teoretycznie ryzyko wydaje się niewielkie, ale jak to często bywa, praktyka może różnić się od teorii.
Jakie korzyści niesie za sobą magazynowanie gazu na Ukrainie, potencjalnie skłaniające Unię Europejską do podjęcia takiego ryzyka? Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
Z informacji Naftohazu wynika, że zagraniczni handlowcy mogą składować swoje zasoby błękitnego paliwa na Ukrainie bez konieczności odprawy celnej przez okres do 3 lat. Ponadto mają możliwość swobodnego reeksportu do magazynów gazu w innych krajach. Dodatkowe przestrzenie magazynowe mogą również ochronić Unię Europejską przed gwałtownymi wzrostami cen, które wciąż mogą nastąpić choćby w powiązaniu z geopolitycznymi reperkusjami konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Ponadto opłaty za magazynowanie na Ukrainie mogą być znacznie niższe.
Ukraina potrzebuje każdego rodzaju finansowego wsparcia. W takiej sytuacji mocno może obniżać stawkę za magazynowanie, aby uatrakcyjnić swoją ofertę.
Ponadto wysoki poziom zapełnienia magazynów na jej terenie pozytywnie wpływa na efektywność całego systemu przesyłowego gazu, umożliwiając tym samym utrzymanie optymalnego ciśnienia w sieci. Jak wiadomo, wszystko, co nie jest używane, dużo szybciej się psuje i podobnie jest z tego rodzaju infrastrukturą, która pełni obecnie kluczową rolę. Dlatego może się okazać, że Ukraińcom lepiej będzie udostępnić magazyny niemalże za pół darmo i dzięki temu utrzymać infrastrukturę w dobrej kondycji, niż w przyszłości inwestować ogromne środki w renowację całego systemu. Jak uważacie, czy w tej sytuacji Europa powinna zaryzykować i trzymać nadwyżki gazu na Ukrainie pomimo wojny? Jak zwykle zachęcam do wyrażenia własnej opinii odpowiednim hashtagiem w komentarzu.
Mówił Damian Olszewski, a to był BizWeek, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Pamiętajcie, aby odebrać akcję wygasającej promocji na Freedom24 i subskrybować kanał, aby wiedzieć, dokąd zmierzał pieniądz. Zostawcie też hashtag BizWeek w komentarzu jako pozdrowienie dla mnie i zespołu. Mam nadzieję, że widzimy się już niebawem w jednym z kolejnych filmów wokół mnie, a jeśli nie, to dopiero w nowym odcinku za kilka dni. Niech pieniądz się was trzyma. Cześć!